aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Ojciec Święty przyjął prezydenta Włoch, który złożył wizytę oficjalną w Watykanie. Rozmawiano o wolności religijnej i zaangażowaniu katolików w życie publiczne.
Rząd Turcji protestuje przeciwko papieżowi. Chodzi o nazwanie przez niego po imieniu tureckiej rzezi Ormian w czasie I wojny światowej.
Do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie pielgrzymowała po raz piąty polska służba liturgiczna.
Witamy w sobotę 8 czerwca i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Do mijającego w tym roku 1700-lecia edyktu mediolańskiego nawiązał papież, przyjmując prezydenta Włoch, który złożył tym razem oficjalną wizytę w Watykanie. Giorgio Napolitano był już tutaj na mszy rozpoczynającej obecny pontyfikat i rozmawiał przy tej okazji z Ojcem Świętym w Bazylice Watykańskiej. Przemawiając dziś do głowy państwa włoskiego i towarzyszącej mu delegacji, Franciszek zwrócił uwagę, że wspomniany edykt powszechnie uznaje się za pierwsze ogłoszenie zasady wolności religijnej.
W dzisiejszym świecie wolność religijną częściej się głosi niż realizuje. Wystawiona jest ona bowiem na różnego typu zagrożenia i nierzadko się ją pogwałca. Ciężkie zniewagi zadawane temu podstawowemu prawu wywołują poważny niepokój i winny się spotkać ze zgodną reakcją krajów całego świata, potwierdzającą wobec wszelkich ataków nienaruszalną godność osoby ludzkiej. Obowiązkiem wszystkich jest bronić i krzewić wolność religijną dla wszystkich. Ponadto wspólna ochrona tego dobra moralnego jest gwarancją wzrostu i rozwoju całej wspólnoty.
Papież mówił też o utrzymującym się kryzysie globalnym przeżywanym we Włoszech i wielu innych krajach. Zaostrza on problemy ekonomiczne i społeczne, ciążąc przede wszystkim na najsłabszej części społeczeństwa.
Preoccupante appaiono soprattutto i fenomeni.
Niepokoją przede wszystkim takie zjawiska jak osłabienie rodziny i więzi społecznych, niż demograficzny, przeważanie logiki stawiającej zysk ponad pracą, niezwracanie dostatecznej uwagi na młodsze pokolenie i ich formacje, także z myślą o spokojniejszej i pewniejszej przyszłości. W tym niewątpliwie niełatwym kontekście zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie i rozwijanie całościowej struktury instytucji demokratycznych, w które w ostatnich dziesięcioleciach decydujący, lojalny i twórczy wkład wnieśli włoscy katolicy. W chwili kryzysu takiego jak obecny, pilne jest zatem, by zwłaszcza wśród młodzieży wzrastało na nowo uznanie dla zaangażowania politycznego oraz by wierzący i niewierzący współpracowali razem nad rozwijaniem społeczeństwa, w którym przezwycięży się przejawy niesprawiedliwości, a każdy człowiek zostanie przyjęty i będzie mógł przyczyniać się do wspólnego dobra zgodnie z własną godnością, wykorzystując własne zdolności. Także my, katolicy, mamy obowiązek zaangażowania coraz bardziej w poważną drogę nawrócenia duchowego, byśmy zbliżali się z dnia na dzień do Ewangelii, która przynagla nas do konkretnej i skutecznej służby ludziom i społeczeństwu.
Franciszek przypomniał, że jego poprzednik na stolicy Piotrowej niejednokrotnie podkreślał, iż obecny kryzys winien być okazją do braterskiej odnowy ludzkich relacji.
Do Benedykta XVI nawiązał też prezydent Włoch, wspominając z wdzięcznością swoje kontakty z nim i wyrażając nadzieję, że za obecnego pontyfikatu relacje między dwoma wzgórzami Rzymu, Watykanem i Kwirynałem, będą się układały równie dobrze. Zwrócił uwagę na popularność nowego papieża, potwierdzoną dużą frekwencją na Niedzielnym Anioł Pański i na audiencjach środowych. Wyraził uznanie dla wyboru imienia nawiązującego do świętego Franciszka z Asyżu, patrona Włoch, który był człowiekiem ubóstwa i pokoju, oraz dla zgodnej z tym wyborem troski o ludzi cierpiących i padających ofiarą egoizmu innych. Przyznał, że jedynie wartości duchowe i moralne mogą być inspiracją przy rozwiązywaniu naszych problemów.
W ustach sędziwego weterana włoskiej partii komunistycznej takie słowa brzmią zaskakująco. Giorgio Napolitano podkreślił ponadto, że podstawą włoskiej konstytucji jest wolność religijna. Niestety dziś w wielu miejscach brutalnie deptana. Należy jej wszędzie bronić, zwłaszcza tam, gdzie zagrożone są wolność i życie chrześcijan.
Uczmy się, jak Maryja, przyjmować i strzec Słowo Boże. Ta zachęta papieża Franciszka zabrzmiała podczas porannej mszy w domu świętej Marty. Uczestnikami liturgii sprawowanej we wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny byli współpracownicy Caritas Internationalis.
W W homilii Ojciec Święty wyszedł od dwóch charakterystycznych słów z dzisiejszej Ewangelii, jakimi są zdumienie i strzeżenie. Pierwsze z nich dotyczyło reakcji nauczycieli świątynnych, którzy rozmawiali z 12-letnim Jezusem, a drugie postawy jego matki, która chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu. Zdumienie, jak wskazał Franciszek, to coś więcej niż radość, bo jest to moment, w którym Słowo Boże zostaje zasiane w sercu. Drugim krokiem jest wierne zachowywanie zasianego słowa. Nie oznacza to zamknięcia ziarna słowa w ukryciu, lecz otwarcie na nie serca, co w odniesieniu do Maryi, ewangelista Łukasz, określa mianem rozważania. Jest to, jak stwierdził papież, wielka duchowa praca polegająca na zestawianiu posiadanego słowa z tym, co dzieje się w życiu.
Giovanni Paolo II diceva che Maria.
Jan Paweł II powiadał, że owa praca Maryi była trudem serca, ale nie była to udręka, ale właśnie trud, praca. Strzeżenie Słowa Bożego odbywa się właśnie przez tę pracę poszukiwania. Co to znaczy w danym momencie? Co chce mi Pan powiedzieć w tej chwili? Jak należy w zestawieniu ze Słowem Bożym tę sytuację rozumieć? I właśnie odczytywanie życia za pomocą Słowa Bożego znaczy strzeżenie Go.
To samo, jak dodał Franciszek, oznacza pamiętanie, zachowywanie w sercu tego, co Bóg uczynił w moim życiu. Papież zachęcił wiernych do refleksji nad tym, jak my strzeżemy w sobie owego ziarna słowa, by nie wydziobały go ptaki ucisków, ani nie zagłuszyły ciernie pokus.
Ci farà bene domandarci, con le cose che accadono.
Dobrze nam zrobi zapytać samych siebie, czy w tym momencie, co dzieje się w moim życiu, stawiam sobie pytanie o to, co Bóg mówi mi swoim słowem w danym momencie. To właśnie znaczy strzec Słowa Bożego, bo to słowo jest przesłaniem danym nam przez Pana w każdej chwili. Należy je zachowywać w pamięci, a także strzec dzięki nadziei. Prośmy Boga o łaskę przyjmowania Jego słowa i strzeżenia Go, oraz o łaskę serca utrudzonego tym strzeżeniem.
Turecki minister spraw zagranicznych wystosował oficjalny protest po tym, jak papież Franciszek nazwał masową zagładę Ormian podczas I wojny światowej pierwszym ludobójstwem XX wieku. Stwierdzenie Ojca Świętego spotkało się z ostrą reakcją tureckiego rządu, który stanowczo zaprzeczył, że ludobójstwo miało miejsce i wyraził rozczarowanie papieską wypowiedzią. Odnośne noty przekazane zostały dyplomatom watykańskim w Ankarze i Rzymie.
Papież nawiązał krótko do tragicznych losów Ormian na terenie Turcji podczas spotkania z katolickim patriarchą ormiańskim Cylicji w poniedziałek. Do 1,5 miliona członków tego narodu mogło zginąć z rąk tureckich w latach 1915-1918 w masakrach, w obozach koncentracyjnych i podczas przymusowych przesiedleń. Nie była to pierwsza wypowiedź obecnego papieża na temat tureckiego ludobójstwa. Jeszcze jako kardynał w 91. rocznicę tragicznych wydarzeń określił on je mianem największej zbrodni osmańskiej Turcji przeciwko Ormianom i całej ludzkości.
W Bagdadzie trwa synod chaldejski zwołany przez wybranego na początku roku patriarchę. Luis Rafael Sacco uznał, że ma się on odbyć w stolicy Iraku, by dodać odwagi tamtejszym katolikom. Poprzednie synody, tak jak ostatni, na którym został wybrany nowy zwierzchnik kościoła chaldejskiego, miały miejsce w Rzymie.
W synodzie bierze udział 16 biskupów obrządku chaldejskiego. Jeden z jego głównych tematów to reorganizacja diecezji tego kościoła. Niektóre z nich są bardzo małe i należałoby je połączyć w większe. Szereg eparchii wakuje. Na Bliskim Wschodzie nie mają ordynariuszy 3 diecezje chaldejskie w Iraku, a po jednej w Turcji, Iranie i Egipcie. Trzeba by też lepiej zadbać o duszpasterstwo katolików tego obrządku w Europie, dokąd przybyło ich już dziesiątki tysięcy. Na synodzie mówi się też o reformie liturgicznej. Należy ujednolicić liturgię sprawowaną w różnych diecezjach, dbając zarówno o wierność tradycji, jak i bliskość ludziom. Temu ma służyć użycie miejscowych języków, nie tylko arabskiego, ale też kurdyjskiego i perskiego. Ponadto biskupi rozważają, jak zachęcić chrześcijan do pozostania na Bliskim Wschodzie, a tych, którzy stamtąd wyjechali, do powrotu.
W Jerozolimie po kilkumiesięcznym remoncie struktury i po renowacji ponad stuletniej nastawy ołtarzowej została otwarta kaplica 7 stacji Drogi Krzyżowej. W uroczystość Serca Jezusowego odnowiony ołtarz poświęcił ojciec Artemio Vitores, wikariusz kustodii Ziemi Świętej. Prace wykonali palestyńscy kamieniarze i konserwatorzy z Polski.
Renowacja 7 stacji Drogi Krzyżowej została zrealizowana z inicjatywy franciszkanów z kustodii Ziemi Świętej, którzy od 1875 roku pełnią nad nią pieczę. Kaplica upamiętniająca drugi upadek Pana Jezusa została zbudowana pod koniec XIX wieku dzięki pomocy Francji. Projekt renowacji przygotowany przez krakowskiego architekta został wykonany w dolnej części ołtarza w kamieniu przez lokalnych kamieniarzy. Drewniana nasada ołtarzowa oraz obraz z 1899 roku przedstawiający upadek pod krzyżem zostały poddane konserwacji i zmontowane przez firmę konserwatorską z Krakowa. Tradycja 7 stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie nawiązuje do bramy, przez którą wyprowadzono Jezusa z miasta, aby go ukrzyżować poza murami na wzgórzu Golgoty. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Do grobu świętego Wojciecha przybyła dziś 5. ogólnopolska pielgrzymka ministrantów i lektorów. Gnieźnieńskie spotkanie przebiega pod hasłem „Jesteście synami i dziedzicami”.
Do Gniezna zjechało blisko 4000 osób.
Myślę, że to jest bardzo wspaniała inicjatywa, mamy okazję się spotkać. Myślę, że to jest bardzo fajna droga na przeżycie młodości swojej. Osobiście jestem od 13 lat ministrantem, teraz lektorem i uważam, że po części służba liturgiczna kształtuje młode charaktery.
List do pielgrzymów skierował prymas Polski, arcybiskup Józef Kowalczyk. Napisał w nim, że pielgrzymka do grobu świętego Wojciecha w roku wiary ma szczególny wymiar.
Chcecie w ten sposób dać publiczne świadectwo wierze, ale także umocnić ją i ożywiać we wspólnocie liturgicznej służby ołtarza, by była ona wyznacznikiem całego waszego pielgrzymowania po drogach ziemskich do wiecznych przeznaczeń.
Biskup Krzysztof Wędkowski w homilii podkreślał, że święty Wojciech uczy, jak być uczniem i sługą Chrystusa.
Uczy nas także tego, jak być człowiekiem wiary, bo święty Wojciech jest przede wszystkim człowiekiem głębokiej wiary.
Hasło pielgrzymki „Jesteście synami i dziedzicami” ma przypomnieć i wskazać młodym ludziom, że wiara jest szczególnym dziedzictwem, które trzeba chronić, zachować i przekazać następnym pokoleniom. Z Gniezna dla Radia Watykańskiego Justyna Malińska.
We Wrocławiu dziękowano dziś za posługę arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. 18 maja Ojciec Święty przyjął rezygnację dotychczasowego metropolity wrocławskiego w związku z ukończeniem przez niego 75 roku życia.
Dziękczynna msza święta we wrocławskiej katedrze zgromadziła duchowieństwo i rzesze wiernych z całej archidiecezji. Arcybiskup Gołębiewski mówił na zakończenie Eucharystii, że w latach posługi we Wrocławiu, na miarę swoich możliwości, starał się dawać i dzielić tym, co posiadał z racji kapłaństwa.
Bez przesady mogę powiedzieć, że zostawiam tutaj moje serce, fascynację pięknem przyrody i architektury, a przede wszystkim moją modlitwę waszej intencji. Najczęściej, poza niedzielnym świątecznym obowiązkiem sprawowania mszy świętej pro populo, modliłem się za diecezjan, ofiarując za nich ofiarę eucharystyczną.
Hierarcha zapewnił, że w dalszym ciągu będzie żył troską o dobro Kościoła i archidiecezji. 16 czerwca odbędzie się ingres do archikatedry świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, nowego metropolity, którym został dotychczasowy biskup pomocniczy katowicki Józef Kupny. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.